#koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Dzień dobry, w magazynie informacyjnym #koronawirus w Radiu Zielona Góra. Witam Państwa, Daniel Sawicki. Jak zwykle tylko u nas znajdą Państwo najważniejsze, sprawdzone i pewne informacje z naszego miasta, regionu i całego kraju. Jak zawsze informujemy, jak radzą sobie instytucje odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo, przekazujemy też najważniejsze informacje i porady eksperckie. Mamy w kraju kolejne zakażenia, tym razem wirusa wykryto o 23 osób. Zakażenia potwierdziły wykonane na bieżąco badania laboratoryjne. Łączna liczba zakażonych osób wynosi już w całym kraju 1244, spośród nich 16 osób niestety zmarło. Najwięcej zakażonych, bo aż 291 osób, jest na Mazowszu oraz w województwie łódzkim 158 osób. Od początku epidemii wykonano w Polsce ponad 32,5 tysiąca testów laboratoryjnych w kierunku koronawirusa. Kolejne informacje. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapowiedział, że most powietrzny Polska-Chiny będzie funkcjonował do chwili, kiedy nasz kraj będzie miał zapewnione wszystkie niezbędne środki ochrony medycznej. Gość TVP Info zaznaczył, że stałe połączenie ma zostać otwarte w przyszłym tygodniu. Będzie działało do chwili uzupełnienia wszystkich braków w polskich placówkach zdrowia. Szef kancelarii premiera podkreślił, że sprzęt z Chin trafi przede wszystkim do placówek zdrowia, które tygodniowo zużywają miliony maseczek i kombinezonów ochronnych.
W pierwszym rzędzie ten sprzęt będzie dystrybuowany przez Ministerstwo Zdrowia do szpitali jednoimiennych, czyli tych zakaźnych szpitali, które są dedykowane dla chorych zaatakowanych koronawirusem. W dalszej kolejności otrzymają je pozostałe placówki szpitalne oraz służby takie jak Straż Graniczna, Policja, Wojsko, czyli te wszystkie służby, które w dzisiejszych dniach zapewniają normalne funkcjonowanie państwa, szczelność granic, weryfikują kwarantannę.
Wczoraj na warszawskim lotnisku Chopina wylądowały pierwsze samoloty, którymi do kraju przetransportowano materiały wspomagające walkę z pandemią koronawirusa. Wśród kupionych środków ochronnych jest 1 700 000 maseczek ochronnych, ponad 40 000 kombinezonów, 10 000 gogli oraz blisko 417 000 rękawic. Nie ma i nie będzie problemów z dystrybucją prądu. Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia, powiedział, że mimo epidemii koronawirusa odbiorcom nie grożą przerwy w dostawach prądu. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia zaznaczył, że użytkownicy mogą czuć się bezpieczni, gdyż nie ma zakłóceń ani w wytwarzaniu, ani w dystrybucji energii.
Firma w sensie technologicznym pracuje normalnie. Zapasy paliwowe, węglowe zostały zgromadzone na 3 miesiące do przodu. Mamy ponad 100% stanów magazynowych zajętych. Wytwarzanie pracuje i generuje energię normalnie. Dystrybucja również pracuje normalnie. Pracownicy zostali rozgrupowani w taki sposób, aby ewentualne pojawienie się wirusa nie spowodowało wyłączenia jednostek produkcyjnych czy jednostek sieciowych.
Prezes Tauron Polska Energia dodał, że ze względów bezpieczeństwa punkty obsługi klienta zostały zamknięte. Zapewnił jednak, że wszystkie najważniejsze sprawy można załatwić drogą internetową. Rzecznik rządu Piotr Meller zapowiedział, że dziś odbędzie się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jednym z głównych tematów będzie sytuacja na granicach Polski.
Dzisiaj jednym z tematów będzie ocena między innymi kwestii ruchu granicznego, tak aby on był z jednej strony drożny, a z drugiej strony bezpieczny, czyli tak, żebyśmy zachowywali te wszystkie rygory sanitarne, ale kwestie również takie jak wykorzystanie e-learningu w szkołach, jak działanie urzędów państwowych w sposób zdalny.
Meller poinformował, że nowe ograniczenia związane z epidemią koronawirusa obejmą także osoby w tzw. małym ruchu granicznym. Zaznaczył jednocześnie, że do tej pory mały ruch graniczny nie był objęty przepisami o kwarantannie. Przypomniał też, że kierowcy ciężarówek nadal będą wyłączeni z przepisów o kwarantannie.
Teraz te zmiany wchodzą w życie i w związku z tym daliśmy kilkudniowy okres przejściowy, tak aby te osoby mogły zdecydować, czy zostają w miejscach pracy i tam po tamtej stronie granicy, czy jednak zostają w kraju i tutaj będą mieszkali i również podejmowali ewentualne inne obowiązki. Chodzi o to, aby w jak największym zakresie zabezpieczyć granice. Wyjątki nadal będą stanowiły rozwiązania dotyczące transportu drogowego, tak aby w sposób niezakłócony mógł transport cargo przez granicę odbywać się w sposób niezakłócony.
Teraz czas na informacje oświatowe. Terminy egzaminu ósmoklasisty i matur pozostają bez zmian. Egzaminy próbne, które nie są obowiązkowe, będą wkrótce dostępne online. Szkoły same mają zdecydować, czy je przeprowadzą. Przeprowadzenie zdalnie właściwego egzaminu dla 350 tysięcy zdających o jednej godzinie jest na tym etapie jednak niewykonalne, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.
Dlatego, że nie ma możliwości zapewnienia równego dostępu, a przy egzaminie byłoby to szczególnie istotne, wszystkim uczniom, którzy przystępowaliby do egzaminu tego samego dnia, o tej samej godzinie. Tam nic nie mogłoby się zadziać, wszystkie łącza musiałyby działać prawidłowo, musiałaby być infrastruktura, która by to zapewniała, a przede wszystkim musiałby być system informatyczny, który umożliwiałby przeprowadzanie takiego egzaminu online. Takiej możliwości nie ma, to jest zbyt ryzykowne.
Minister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, że publikowane przez Centralną Komisję próbne egzaminy ósmoklasisty i matury ułatwią przygotowanie do tych właściwych.
Egzamin próbny ósmoklasisty będzie odbywał się od 30 marca do 1 kwietnia. Codziennie rano będą publikowane arkusze z poszczególnych przedmiotów. Prosimy o to, aby szkoły wzięły w nim udział. Na pewno ułatwi to przygotowanie do egzaminu. Podobnie jest z egzaminem maturalnym, gdzie chcemy opublikować arkusze próbne z poszczególnych przedmiotów od 2 do 8 kwietnia.
Uczniowie po pobraniu materiałów ze strony Centralnej Komisji będą je rozwiązywali w domu. Odpowiedzi przekażą następnie nauczycielom, a od 8 kwietnia rozwiązania będą opublikowane na stronie Komisji. Teraz garść pozytywnych wiadomości. Coraz więcej wiemy o szybkim diagnozowaniu koronawirusa i leczeniu go. Mówił o tym w programie pierwszym Polskiego Radia profesor Adam Antczak, pulmonolog. Według eksperta doświadczenia innych krajów dają nam szansę lepszego leczenia chorych.
Doświadczenia włoskie, one są dla nas absolutnie bezcenne, bo szereg informacji napływających z Włoch jest właściwie natychmiast tłumaczona na polski. I w tej chwili też mamy wiedzę, którzy pacjenci są szczególnego ryzyka, w którym momencie trzeba myśleć o wspomaganiu wentylacji, którzy pacjenci mogą rozwinąć tak głęboką niewydolność oddechową, że będą wymagali respiratora.
Profesor Antczak podkreślił, że czynnikami ryzyka są przede wszystkim podeszły wiek, cukrzyca oraz nadciśnienie.
Cukrzyca i wiek. Bardzo istotnym czynnikiem ryzyka jest nadciśnienie i to jest coś, co odróżnia COVID od innych zakażeń, bowiem w innych zakażeniach nadciśnienie z zasady nie jest czynnikiem ryzyka. To, co jest istotne, inne współchorobowości takie jak POHP, przewlekła choroba nerek i niewydolność serca. U tych chorych też ryzyko jest wyższe.
Wracamy teraz na ziemię lubuską, konkretnie do Zielonej Góry, a z nami jest podinspektor Małgorzata Barska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Witamy Pani Rzecznik. Pani Rzecznik, okazuje się, że część osób lekceważy sobie zagrożenie pandemią koronawirusa. Zielonogórscy policjanci ujawnili w czwartek 4 przypadki złamania zakazu przebywania w domowej kwarantannie. Proszę powiedzieć, jak doszło do ujawienia tych nieodpowiedzialnych zachowań?
Policjanci zielonogórscy już od początku obowiązywania nowych przepisów codziennie kontrolują osoby, które mają wyznaczoną kwarantannę. Codziennie patrole policyjne od kilku dni wspomagane również przez żołnierzy z czwartego pułku przeciwlotniczego z Czerwieńska. Takie patrole jeżdżą do miejsc wyznaczonej kwarantanny. Mamy te adresy podane przez sanepid i telefonicznie, absolutnie bez kontaktu osobistego, telefonicznie kontaktują się z tymi osobami, proszą o podejście do okna, rozmawiają, czy coś jest potrzebne, czy są jakieś problemy. W ten sposób potwierdzają obecność takich osób w tym miejscu, w którym mają wyznaczoną kwarantannę. Dzisiaj już mamy ponad 630 takich adresów, także jest to bardzo dużo. Stąd nasza serdeczna prośba, aby każdy, kto może, założył, skorzystał z aplikacji. Tak? Jest taka specjalna aplikacja do kontroli kwarantanny. Można ją znaleźć na stronach rządowych, można ją znaleźć również na stronach policyjnych i zachęcamy wszystkich Państwa, abyście skorzystali z tej kwarantanny. To nam bardzo wszystkim ułatwi pracę, ułatwi zadanie. Wiemy, że już w naszym powiecie 57 osób z takiej aplikacji korzysta. Tych 57 adresów po prostu policjanci nie będą musieli odwiedzać. Natomiast no, każdego dnia niestety okazuje się, że są osoby, które ten zakaz lekceważą. Mieliśmy taki jeden dzień, kiedy okazało się, że wszyscy byli na miejscu, wszyscy sprawdzani, ale to niestety się okazało wyjątkiem, ponieważ generalnie każdego dnia 2, 3, 4 osoby niestety nie są w miejscu wyznaczonej kwarantanny. Z reguły są to jakieś błahe powody, właśnie osoby sobie lekceważą, idą do sklepu czy wychodzą, nie informują. Mamy też część takich informacji, które potem są weryfikowane, czyli osoby, które na przykład są kierowcami zawodowymi, dostarczają zaświadczenia, takie osoby później są z tej listy usuwane. Tutaj o tych osobach oczywiście nie mówimy, bo wobec tych, którzy wyjaśniają te nieobecności, nie są wyciągane żadne konsekwencje. Natomiast te wczorajsze 4 przypadki to są kolejne 4 wnioski o ukaranie skierowane do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.
A co grozi za złamanie zakazu i opuszczenie kwarantanny?
Grozi wysoka grzywna oczywiście. Tutaj o tej grzywnie będzie decydował sąd. Wiemy, że zgodnie z ustawą może ona wynosić nawet 30 tysięcy. Ta grzywna, o której jest skierowany wniosek w kodeksie wykroczeń, była określona na 5 tysięcy. To też jest bardzo wysoka grzywna, także na pewno te osoby poniosą surowe konsekwencje.
Pani rzecznik, mimo nadzwyczajnej sytuacji policjanci patrolują codziennie nasze ulice, są narażeni na kontakt z mieszkańcami. Czy doszło do sytuacji, gdy po interwencjach policjanci musieli w jakiś sposób poddać się na przykład kwarantannie?
Tak, też mieliśmy już takie sytuacje. Oczywiście policjanci są wyposażeni w środki ochrony, w maseczki, w rękawiczki. Mamy również całe stroje, które policjanci w przypadku niebezpieczeństwa kontaktu z osobą zarażoną ubierają się w takie stroje. Ale niestety tak samo jak medycy, jak ratownicy medyczni, lekarze, my też prosimy o to, żeby każda osoba, która potencjalnie mogła mieć kontakt z osobą zarażoną, która podejrzewa u siebie, że może być zarażona, żeby wprost informowała policjantów, po to, żeby nas również nie wyłączać z pracy, bo niestety już mieliśmy taką sytuację rzeczywiście, że policjanci musieli być odsunięci od służby i też przechodzili kwarantannę do momentu, kiedy został zrobiony test takiego zatrzymanego i sprawdziliśmy, że ta osoba nie jest, na szczęście okazało się, że nie była zarażona koronawirusem, czyli policjanci spokojnie wrócili do pracy. Ale tego wszystkiego dałoby się uniknąć, gdyby ta osoba od razu poinformowała, że jest takie zagrożenie i wtedy policjanci po prostu by się odpowiednio ubrali i byłyby wszczęte inne procedury.
Apelujemy więc razem z naszą policją o więcej odpowiedzialności. Naszym gościem była pani Małgorzata Barska z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Pozdrawiamy panią podinspektor. Do usłyszenia, do zobaczenia. A na linii mamy naszego kolejnego gościa, a jest nim pan Maciej Zając, dyrektor techniczny zielonogórskiej firmy AMB Software. Witamy.
Dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie. Panie Macieju, państwo jako firma stworzyli platformę i aplikację mobilną, która ma połączyć pomagających z potrzebującymi w tym trudnym czasie. Proszę powiedzieć, jak to ma działać, bo ta aplikacja w zamierzeniu ma wesprzeć działania Lubuskiego Banku Informacji Pomocowej. Jak można skorzystać z tej aplikacji? Jak można włączyć się w pomoc potrzebującym poprzez nią?
Tak, nasza firma, jako firma, która na naszym lokalnym regionie jest zaangażowana w różne inicjatywy społeczne, zauważyła taką potrzebę i postanowiliśmy zgłosić taką ofertę pomocy Lubuskiemu Bankowi Pomocowemu. Zaoferowaliśmy nie tylko pomoc materialną, ale właśnie również naszą platformę lubuskiezgłaszam.pl, która pozwala w łatwy sposób zgłosić się jako wolontariusz, zgłosić się z ofertą pomocy, a również zgłosić potrzeby. Zauważyliśmy taką potrzebę w okolicy Zauważyliśmy taką potrzebę w naszym regionie, ale pewnie ma to charakter ogólniejszy, ogólnokrajowy. I chcielibyśmy umożliwić ludziom, którzy chcieliby takiej pomocy komuś udzielić, żeby w jak najprostszy sposób, jak najszybciej mogli zgłosić swoją ofertę pomocy, a również mogli łatwo znaleźć również na portalu lubuskiezgłaszam.pl osoby poszukujące takiej pomocy i vice versa. Oprócz tego oczywiście na portalu państwo z Urzędu Marszałkowskiego, administrator po stronie Urzędu Marszałkowskiego operuje na tych zgłoszeniach, również rejestruje je i kojarzy strony, aby potrzebujący i pomagający jak najszybciej mogli się ze sobą skontaktować i skorzystać nawzajem ze swoich usług.
Czy potrzeba jakiegoś specjalnego sprzętu technicznego albo umiejętności, aby ta aplikacja nie sprawiła nam trudności, aby z niej skutecznie działać, zarejestrować się?
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to było jak najprostsze. Są dwa kanały dostępowe. Jeden to poprzez stronę lubuskiezgłaszam.pl, gdzie łatwo można zarejestrować swoje zgłoszenie i przejrzeć inne zgłoszenia, które już tam istnieją, ale również uruchomiliśmy specjalną aplikację dostępną na smartfony. Wystarczy pobrać taką aplikację na swój smartfon i w kilka sekund, w kilku prostych krokach dokonujemy zgłoszenia i możemy w ten sposób wziąć udział w tej jakże szczytnej akcji.
No, zapraszamy w takim razie do pobierania aplikacji, rejestrowania, tam zgłaszania, chęci pomocy. Wszystkim potrzebujemy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Maciej Zając, dyrektor techniczny z firmy AMB Software. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie, a to była już dzisiaj ostatnia informacja przygotowana dla Państwa w programie Hashtag Koronawirus, w programie, który uruchomiliśmy na antenie Radia Zielona Góra ze względu na szczególną sytuację, w której aktualnie się znajdujemy. Jak zwykle wszystkie wiadomości przygotowane przez naszych dziennikarzy znajdą Państwo również w internecie na naszej stronie rzg.pl, a co godzinę 15 minut po pełnej zapraszamy na nasz serwis informacyjny. Na kolejny program Hashtag Koronawirus zapraszam już w poniedziałek. Dziś za uwagę dziękuję. Daniel Sawicki. Do usłyszenia na 97,1 FM.
Hashtag Koronawirus. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Słuchaj na 97,1 FM oraz rzg.pl.